Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Michał Karnowski.
Profesor Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, do wtorku ogłoszono przerwę w obradach Sejmu. Wtedy kolejne, choć tajne zeznania Janusza Kaczmarka będą odczytywane przez marszałka Dorna. Czy to, co dotychczas wiemy z tego, co mówi Janusz Kaczmarek, pana zdaniem jakoś zagraża prawom człowieka, jest warte wyjaśnienia?
My nie wiemy, co wiemy. Przecież to są wszystko spekulacje, przecieki. Pan Kaczmarek nie wiadomo dokładnie dlatego, dlaczego mówi to, co mówi. Ja mogę powiedzieć o jednej konkretnej sprawie. Mianowicie 16 sierpnia skierowałem wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przeszukań. To jest konkretna sprawa. Były te przeszukania sławne, znane, głośne czy mniej głośne u pana Kaczmarka. I mnie się wydaje, że na tym tle powinniśmy skorygować odpowiednie regulacje w ten sposób, że powinien ta osoba, u której słusznie czy niesłusznie robi się przeszukanie, powinna mieć możliwość odwołania nie tylko do prokuratora nadrzędnego, ale do sądu.
Przed przeszukaniem?
Po przeszukaniu. Po przeszukaniu. Oczywiście wtedy w trybie kontroli. W związku z tym, ale to nie jest to, że ja tak jestem z dnia na dzień taki sprawny, bo myśmy nad tym wnioskiem pracowali oczywiście co najmniej szereg tygodni. Chyba dałem artykuł do Rzeczypospolitej na ten sam temat. Co z tego wynika? Wynika, że tu powinniśmy coś naprawić. Czy to jest szczegół, drobiazg, czy nie, to już pozostawiam do oceny pana i państwa. Natomiast czy Polska jest krajem totalitarnym, antydemokratycznym i czymś jeszcze, o czym mówi pan były minister Kaczmarek, no to jest taka licencja poetyka, prawda?
Tam fakty są podawane. Tajne narady, zakładanie podsłuchów, także podobno dziennikarzom, zbieranie haków na polityków. Słowo kontra słowo, to prawda. Na razie żadna z tych historii nie jest zdokumentowana. Ale jak opinia publiczna powinna, w jaki sposób powinniśmy poznać prawdę? Jak to rozstrzygać? Komisja śledcza?
Opinia publiczna powinna to przede wszystkim poznać za pośrednictwem mediów, no bo innego komunikatu my nie mamy, innego łącznika z rzeczywistością polityczną inną nie mamy. Oczywiście chyba komisja śledcza będzie nieunikniona. Czy teraz, czy po wyborach, to jest kwestia wyboru politycznego głównie. Natomiast te wszystkie fakty, które pan podał, inwigilacja polityków, dziennikarzy, otóż nie można ich tak en bloc rozpatrywać. Trzeba, żeby każdy z nich został zanalizowany poszczególnie. Dlaczego? Czy było i dlaczego tak było? I mogę powiedzieć, że mój urząd będzie bardzo dokładnie to monitorował, niezależnie od tego, na ile autor tych enuncjacji jest wiarygodny.
A nie zapyta pan polskich władz o to, na ile te enuncjacje, jak pan mówi, pana Janusza Kaczmarka są prawdziwe?
No wszystko pytamy. Pytaliśmy o działalności w zakresie tej tragedii posłanki Blidy. I wszystko to jest rozwijane, tylko oczywiście nie z dnia na dzień, prawda? Pytaliśmy o akcję CBA, jeśli chodzi o prowokacje w Ministerstwie Rolnictwa. Odpowiedź, którą otrzymałem, była niezadowalająca. Zwróciliśmy się jeszcze raz. Wszystkie te rzeczy są drążone. Nie tak szybko, jakbyśmy chcieli, no ale inaczej się nie da.
Już kilka tygodni trwa sprawa, czy afera Janusza Kaczmarka i tego, co on mówi po jego dymisji. I to jest pytanie, jeśli jest choć cień prawdy w tych wyznaniach, no to reakcja powinna być szybka i twarda, bo zarzuty są straszliwe.
Nie wiadomo, w który cień. To znaczy, jest takie stwierdzenie teraz, że nawet jeżeli jakiś tam część zostaje, prawda? Tak, ale nie wiemy w tej mgławicy różnego rodzaju oskarżeń, co będzie. Więc musimy mieć po pierwsze stenogram tego i zastanowić się, co jest rozsądne i sensowne, za czym może kryć się coś rzeczywistego i groźnego. I wtedy krok po kroku to badać. Na razie wszystko jest w rękach parlamentu.
A pana zdaniem, panie profesorze, dotychczasowa praktyka wymiaru sprawiedliwości, 2 lata ta władza już trwa, 2 lata minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro pełni swoją funkcję, uprawdopodobnia te zarzuty Kaczmarka?
Pan mnie pyta w tej chwili o odczucia. Ja powiedziałbym, że no, pan Kaczmarek, jak był prokuratorem krajowym, robił bardzo poważne wrażenie, prawda? Zawsze występował w sposób zrównoważony, odpowiedzialny. Ja sądziłem, że to jest mocny punkt naszej sceny politycznej czy organów ścigania. Teraz nie wiem. Teraz nie wiem. Proszę mi pozwolić nie spekulować w taki sposób, w jakim bym spekulował w domu przy śniadaniu.
Ale powinni być obywatele zaniepokojeni, czy też, no tak rozumiem, na razie z dużym dystansem, jak pan mówi, patrzeć na...
Powinniśmy patrzeć na to wszystko z dystansem, dlatego że odbywa się pewna walka polityczna. Konflikt. I konflikt jest rzeczą niekoniecznie negatywną. Jest natomiast pewna amplituda określeń, słów w polskim życiu politycznym jest nadużywana. Właściwie wszystko można powiedzieć.
I Stefan Niesiołowski, że zacytuję dziś w Rzeczpospolitej, mówi: dżentelmeni zastąpią troglodytów. No, dżentelmeni to on, troglodyci to ci obecni.
To dobrze, że pan mi wyjaśnił to. Otóż, słowa, określenia, które się używa w polskim życiu publicznym, przekraczają pewną miarę. Gdzie indziej chyba tak, ta miara nie jest przekraczana i to jest najgorsze.
Ale gdzie indziej nie padają takie zarzuty, że dziennikarze są na podsłuchu?
Przepraszam bardzo, dziennikarze są na podsłuchu, duchowni i biskupi są na podsłuchu, prokuratorzy są tam. Tak, ja nie przyjmuję takich generalnych...
Ale to porozmawiamy o tym konkrecie. Czy jeśli podsłuch jest założony dziennikarzowi, to zawsze jest złamanie prawa? Jak to czytać?
Proszę pana, gdyby było podsłuch, żeby odkryć źródła informacji dziennikarza, to oczywiście, że tak. Ale jeśli jest podsłuch związany z jakimś przestępstwem, no to przecież to, że ktoś jest dziennikarzem, nie nadaje mu immunitetu. A więc zapytajmy, o kogo, którego dziennikarza chodzi i w jakiej sprawie. Musimy oczywiście być na to szczególnie uczuleni, dlatego że chodzi o wolność słowa.
A nie powinno być tak, że ta komisja śledcza powinna powstać i właśnie na to odpowiedzieć przed wyborami, bo trudno jest głosować, mając tak wiele zarzutów nierozstrzygniętych.
Tak, oczywiście ja w ogóle jestem zdecydowanym zwolennikiem komisji śledczych, ale proszę sobie wyobrazić, co to będzie, jeśli ta komisja śledcza będzie się właśnie toczyły jej obrady w trakcie wyborów. To będzie teatr, a nawet może jeszcze inne określenie należy tutaj użyć. Nie ma dobrego rozwiązania. Komisja śledcza chyba jest nieunikniona i powinna powstać. Wszystko zależy od tego zresztą, kiedy te wybory będą. Bo jeżeli 7 zostanie przegłosowane rozwiązanie Sejmu, no to prowadzenie komisji śledczej byłoby chyba nie musztardą po biedzie. Natomiast jeśli posłowie dietetyczni, zdaje się, tak to się mówi, zbuntują się i będą nie chcieli opuścić Sejmu, no to wszystko, wtedy wszystko jest możliwe.
Wtedy komisja.
Wtedy nieunikniona jest komisja.
A zbuntują się? Z pana perspektywy będą wybory?
Tutaj jednak mogę tylko do moich odczuć się odwołać. Myślę, że wszyscy mają szczerze dosyć, że nowa odsłona jest niezbędna i że to nie jest źle, jeśli w życiu politycznym polskim następuje pewne przyspieszenie obrotu.
Jaka to będzie kampania, jak otwieram dzisiaj pierwszą stronę dziennika i czytam słowa Donalda Tuska o patologicznych rządach Jarosława Kaczyńskiego i PiS i słowa premiera o wilczych zębach Donalda Tuska zza maski owcy, to jeśli takie słowa panają, gdy nie znamy daty wyborów, to co usłyszymy tydzień przed wyborami?
To samo, co było przedtem, w 2005 roku, tak? Mieliśmy to samo. I nie powinniśmy chyba z tego powodu rozdzielać szat. Demokracja i wybory mają swoje prawidła. Konflikt, który musi być. Pan doktor Migalski niedawno napisał taki dobry tekst, chyba w Rzeczypospolitej, o tym, że to jest nieuniknione, prawda? Że konflikt, poprzez konflikt strony się określają.
Był pan wiele lat w Anglii, panie profesorze. Czy tam taki język w kampanii też się pojawia?
Nie, o ile pamiętam, nie. Anglia pod tym względem jest jakąś wzorcem, odniesieniem i moją wielką tęsknotą, powiedziałbym, kiedy obserwowałem tamtych polityków, potrafią mówić ostro. W parlamencie nawet ostrość jest duża, poza parlamentem, ale powiedziałbym, No to nie tylko takie enigmatyczne odwołanie się do kultury politycznej, jak do trawników angielskich, które trzeba budować 300 lat. Media. Media mają olbrzymią rolę. To znaczy tam pewien dyskurs merytoryczny, dociekający sedna problemu, wyjaśnieniu, jak jest naprawdę, odbywa się, no nie na wszystkich kanałach i nie o wszystkich porach dnia i nocy, ale jest możliwy.
Czyli nie jest tak, że media tylko mówią, jedni twierdzą, że szafa jest zielona, drudzy, że czerwona, ale też sprawdzają, czy ona aby nie jest żółta.
Tak, poza tym, wie pan, no jest jakieś uzależnienie mediów od polityki, polityzacja mediów. W Polsce mówię w tej chwili. Wiadomo, że jedni występują po jednej stronie i nasi mają rację, a przeciwnicy nigdy jej nie mają racji. No, nie wiem, czy wśród polityków jest to konieczne. Wydaje mi się, że nie. Że właśnie w tejże Anglii, którą pan przywołał, jest możliwość powiedzenia przeciwnikowi, no ma pan rację, ale u nas jest powiedzenie, no oczywiście mówi pan bzdury. I kłamie pan, i łże pan. I to się mówi na antenach, prawda?
Na antenach także radiowych. Radio Maryja było przedmiotem obrad Episkopatu Polski. No i komunikat taki niekonkretny, ale chyba odnoszący się do tej stacji. Język polityka, a zwłaszcza chrześcijanina i kapłana, nie może być językiem nienawiści i agresji, ogłosili wczoraj biskupi. To cytat z Gazety Wyborczej. Czy pan słyszy język agresji i nienawiści na antenie Radia Maryja?
Ja przyznam się, że nie słucham, mimo że kilka razy się starałem Radia Maryja, żeby się przekonać o tym. Natomiast ten zapis tego wykładu, który był rozpowszechniany, no był językiem, ja powiem inaczej, proszę pana, no chamskim językiem. I to jest po wielu stronach sceny politycznej. Gdybyśmy nagle zaczęli troszeczkę, no ja nie chcę tak powiedzieć, ale przestrzegać zasad lepszego wychowania. Pewne rzeczy można powiedzieć, nawet tam, takie, które tam były zawarte, ale nie tym językiem, tak brutalnym, tak agresywnym, tak pełnym pogardy.
Czyli ojciec Rydzyk powinien stracić stanowisko dyrektora Radia Maryja?
To nie jest do mnie, należy, żeby się na ten temat wypowiadać.
Jest godny tego stanowiska?
Myślę, że Radio Maryja odgrywa wielką rolę, tę, że zwróciło się do ludzi zmarginalizowanych, zagubionych, o których nikt nie pamiętał. I sukces tego Radia Maryja świadczy, że spełnia, wychodzi naprzeciw pewnemu zapotrzebowaniu. Bez talentu menedżerskiego ojca Rydzyka, przecież by tego Radia Maryja nie było.
No to co z tym zrobić?
To ja nie jestem pewny, czy ja muszę odpowiadać na to pytanie.
No ale byłoby miło.
Wie pan, no należało to już dawno przeciąć kiedyś. Kościelne władze mają określone środki. Nasi biskupi, jak widać, są w tej zakresie bardzo podzieleni i bezradni.
No bo może właśnie z tego powodu. Znaczy jedni widzą przede wszystkim te talenty i to dzieło, a drudzy widzą przede wszystkim wady tego dzieła.
Inaczej bym powiedział. Na początku, kiedy problem zaczyna dojrzewać, u nas się go nie przecina. Nie podam postaci politycznych, co do których tak samo było. No ojciec Rydzyk też jest politykiem. To nie ulega wątpliwości. Jest także kapłanem, ale jest przede wszystkim politykiem. Może takim jak niektórzy kaznodzieje w Stanach Zjednoczonych, prawda? Porywającym za sobą tłumy przy pomocy różnego rodzaju metod. Otóż gdyby wcześniej to skorygowano, nie byłoby takiego trudnego
dzisiaj
problemu.
Dzisiaj się da to skorygować w takim razie?
Mamy problem, który zajmuje nas za bardzo w życiu publicznym. Niewspółmiernie do tego, jaką rzeczywiście odgrywa rolę. Myślę, że znowu echo mediów tutaj ma olbrzymie znaczenie. Może należałoby go sprowadzić do właściwych rozmiarów.
Jeszcze jedna sprawa. Ostatnia prasa donosiła, że wybierał się pan do Afganistanu, ale no, samolot był zbyt głośny, bo zamiast rządowego Tupolewa oferowano panu wojskową kasę. I dlatego pan z powodu szukania wygody, panie profesorze, zrezygnował. Czy to prawda?
No to pana gazeta tak napisała ku mojemu zdumieniu. Ja nawet nie wiedziałem, że on jest głośny, chociaż nim latałem, już lecąc z Iraku. Mogę powiedzieć, że szereg przyczyn się złożyło dla odłożenia tej wizyty do Afganistanu. Zresztą powiem, że to chyba pierwszy rzecznik był w Iraku w czasie działań wojennych i wybiera się teraz po przeżyciu Iraku do Afganistanu. Otóż Lot był 19 godzin w jedną i w drugą stronę, czyli razem 30. I ja mam 6, czyli po przylecie od razu być na Ukrainie, więc pomyślałem sobie, że należy przełożyć lot. Tutaj niektórzy pytani politycy mówią, a po co on ogłasza, a potem odwołuje. Nikt tego nie ogłaszał. To była nawet tajemnica ze względów bezpieczeństwa. To wtedy się nie ogłasza takich rzeczy. Także to jest nieprawda, że potrzeba luksusu goni mnie do Afganistanu.
A pióro za 500 zł rzeczywiście pan kupił?
Jak przyszedłem do urzędu, było takie pióro za 400 z czymś złotych i ono już dawno, nie pamiętam kiedyś, zostało przeznaczone na aukcję organizowaną przez redaktorów Żakowskiego i Najsztuba. Ja mam inne pióro, własne pióro, boję się powiedzieć, ale znacznie droższe.
A samochód? Czy zmienia pan samochód na super luksusowy? SAP jakiś tam?
Co 5-6 lat samochód, który jest wymieniany, niezależnie od mojej decyzji, jest po prostu tak przewidziany. I ten, który wymieniono po iluś tam miesiącach, jak wróciłem do biura, bo było to rok wcześniej zaplanowane, jest o klasę niższy niż poprzedni.
Dobrze, to na koniec. Kiedy do tego Afganistanu pan poleci?
Polecę przy najbliższej nadarzającej się okazji, ale termin nie zostanie podany do publicznej wiadomości.
Nawet kasą, rozumiem.
Nawet kasą.
Dziękuję bardzo. Profesor Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich. A gościem rozmowy był Michał Karnowski. Spoglądam na zegar. Zbliża się 8:30.